drogie poznanianki, drodzy poznaniacy, wielkopolanki, wielkopolanie. Od 8 lat gromadzimy się tutaj, by protestować przeciwko rządom bezprawia i niesprawiedliwości. Ale dzisiaj mamy sytuację zupełnie odmienną. Przyszliśmy po to, by podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy! 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 4 czerwca stało się coś wyjątkowego. Wielu z was było wtedy w Warszawie. Premier Donald Tusk zaryzykował organizację marszu. Marszu, by pokazać, że potrafimy być zjednoczeni, że potrafimy być razem, i ten marsz dał nam wiarę w to, że wygramy te wybory. I za to chciałem też serdecznie podziękować.
Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!
Ci, którzy się pana boją, mówią, że ma pan wilcze oczy, i od 8 lat organizują obławę, tak jak śpiewał Jacek Kaczmarski. Ale pan się nie poddaje. I jesteśmy z panem i będziemy pana wspierać, a ten marsz pokazał, że mamy charyzmatycznego przywódcę, że wygramy te wybory razem. Zwyciężymy!
Zwyciężymy! Zwyciężymy!
Kiedy rozmawiam z panem, to ja nie mam takiego wrażenia. Ja mam wrażenie, że widzę osobę, wzrok takiego zawodnika, który wie, że wygra, że jest doświadczony, ma świadomość siły, którą swoją sobą prezentuje, i poprowadzi nas do tego zwycięstwa. Także wygramy przez knockout, wygramy, damy im łomot. Damy łomot, damy łomot,
damy łomot, damy łomot.
I tak jak zawsze zaczynaliśmy nasze spotkania od hymnu. W związku z tym do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
O zabranie głosu poproszę panią Violettę Ratajczak z Kongresu Kobiet. Dzień dobry. Po takim występie pana prezydenta mam duże wyzwanie. To żeby się rozgrzać przed tym wyzwaniem, proponuję równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja.
Równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja.
No właśnie, bo o tą równość, moi drodzy, chodzi. Bo ja przedstawiam stanowisko nie tylko Kongresu Kobiet, ale kobiet i mężczyzn w całej Polsce. Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa, dokładnie 52%. W tym roku Kongres Kobiet opublikował raport, w którym przytacza bardzo ciekawe dane. Czy wiecie, że na 100 absolwentów z wyższym wykształceniem przypada 187 absolwentek? Czy wiecie, że za tą samą pracę kobiety otrzymują o 19% mniej wynagrodzenia niż mężczyźni? Czy wiecie, że tylko 25% kobiet jest w zarządach firm i tylko 10% jest prezeskami? Jesteśmy bardzo słabo reprezentowane na wszystkich szczeblach władzy. Mamy tylko 7 prezydentek na 100 prezydentów miast. Wśród 16 marszałków jest tylko jedna kobieta, wśród wojewodów tak samo. Chcemy sprawiedliwej reprezentacji kobiet i wpływu w Sejmie, w Senacie, w rządzie i w samorządzie, bo tam tworzy się prawo, bo mamy dość stanowienia prawa o nas bez nas. Obecne prawo aborcyjne to wyrok śmierci na kobiety. Konstytucja... To jest hańba! To jest hańba! Konstytucja Rzeczypospolitej mówi o równych prawach kobiet i mężczyzn. Artykuł 33 w punkcie pierwszym brzmi: kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej mają prawa w życiu, takie same i równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Apeluję do was, apeluję, musimy pójść na wybory, wybrać demokratyczny parlament i równościowy rząd. Ten mężczyzna to nam gwarantuje. Brawo, premierze. Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk. Wierzę, że nowy rząd doceni sprawiedliwie i wesprze finansowo organizacje pozarządowe, aby mogły realizować cele na rzecz społeczeństwa dzięki wysokiej reprezentacji kobiet. I o tych kobietach trochę muszę teraz powiedzieć. O tym wszystkim będziemy rozmawiać 2 i 3 września na Międzynarodowych Targach w Poznaniu na 15. Ogólnopolskim Kongresie Kobiet, który odbędzie się przy wsparciu członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pauliny Stochniałek. Kobiety mają głos, kobiety mają głos i będziemy debatować między innymi na temat zdrowia, równości, ekonomii, demokracji. Spodziewamy się około 4000 uczestników i uczestników z całej Polski. Zapraszam was na to wydarzenie. Pamiętajcie, bez równego, demokratycznego parlamentu i rządu nie będzie równości, wolności i demokracji.
Bardzo dziękuję. Kobiecego głosu w Platformie Obywatelskiej nie brakuje, czego dowodem jest także pani Patrycja Przybylska, radna Sejmiku Wielkopolskiego. Bardzo proszę.
Witajcie. Tak jak już usłyszeliście, jestem radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ale dzisiaj nie jestem tu tylko jako samorządowiec. Dzisiaj jestem tu przede wszystkim jako kobieta, żona, mama 2 dzieci, która jest dzisiaj zresztą razem ze mną, 12-letnia Julia i 9-letni Ksawery. Zresztą już niedługo przywitam kolejnego malucha. I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że ja mam to szczęście, że mam rodzinę, w której są dzieci. Ale przeraża mnie to, że tak wiele rodzin nie może spełnić tego marzenia. A wystarczyłoby tak niewiele. Wystarczyłoby, żeby rząd wsparł projekt Tak dla in vitro. Bardzo bym chciała i trzymam mocno kciuki, żeby dofinansowanie do tego projektu było nadal kontynuowane. Każda rodzina powinna mieć możliwość posiadania dzieci. Niestety, w zamian za to rząd PiS mówi, że to chora ideologia i nie chce nic w tym kierunku zrobić. Pozbawia niestety Polki i ich mężów posiadania rodziny. My w Wielkopolsce wspieramy in vitro, dofinansowujemy ten projekt po raz kolejny, ale to nie jest rola samorządów. Gdyby rząd wsparł tę metodę i wziął się w końcu do roboty, ile moglibyśmy tak naprawdę zrobić i zdziałać? Jak już wspomniałam, niedługo zostanę mamą i chciałabym móc powiedzieć, że to najszczęśliwszy czas i że to sama radość. Niestety po tym, co dzieje się w naszym kraju, muszę powiedzieć, że oprócz tego jest również strach. Co się stanie? Jaka czeka nas przyszłość? Chciałabym, żeby każda wizyta u lekarza kończyła się dobrą wiadomością i szczerością. Żebym wierzyła, że każdy z nas będzie miał dostęp do opieki prenatalnej. I jeżeli coś nam się wydarzy, to będziemy zaopiekowani lekarzami, którzy obdarzą nas opieką, a nie będą się bali podjęcia opieki i nie będą się bali podjęcia odpowiednich kroków. Nie będą się bali polityków, episkopatu czy prokuratury. Wiem, że Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem obejmie opieką Polki. Każda kobieta będzie czuła się bezpieczna, zaopiekowana, a jej życiu nic nie będzie zagrażało. Dlatego tak ważny jest dostęp do badań prenatalnych, opieki okołoporodowej, edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, dostępu do aborcji do 12 tygodnia ciąży, żeby to był wybór, a nie zakaz. I pamiętajmy, że posiadanie dzieci to jest naprawdę wielkie szczęście. I dzięki naszemu programowi Babciowe kobiety nie będą już się musiały martwić powrotem do pracy. Będą wiedziały, że państwo się nimi zajmuje i opiekuje. Będą wiedziały, że naszymi dziećmi będą mogły zająć się babcie, ciocie, nianie, a może wybrana przez nas placówka. Co miesiąc otrzymają kwotę 1500 zł, żeby nie musiały się martwić, że nie mają odpowiednich funduszy na ten cel. Platforma Obywatelska również zadba o pierwsze wasze mieszkanie dzięki kredytowi 0%, bo każdy z nas i każda rodzina powinna mieszkać w godnych warunkach i powinna czuć się bezpiecznie. A teraz jak tak patrzę na was, to chciałabym, żebyście naprawdę rozejrzeli się dookoła. Zobaczcie, ile was tutaj jest dzisiaj. Zobaczcie, że każdy z was wierzy. Każdy z was wierzy, że razem zdziałamy więcej. I już na jesień będzie naprawdę dobrze. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękujemy. I teraz już właśnie przed państwem Donald Tusk. Bardzo.
Zobaczy, jaka wuchta wiary tej tu w Poznaniu, ile wiary z całej Wielkopolski. Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę znowu tysiące Polek i Polaków, tym razem w Poznaniu. Nasz marsz, który zaczął się w Warszawie, dzisiaj mogę potwierdzić taką oficjalną informacją, było nas tam ponad 500 000 Polek, Polaków, ludzi wierzących w Polskę i w siebie. Wielu z was też tam było. Mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy, całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym naprawdę się obudził i że źli ludzie w naszym... I ma swoje uzasadnienie. Wiecie, szczególnie tutaj w Wielkopolsce. Nie ma w tym przypadku, i mówię to jako Kaszeba, człowiek z Pomorza, gdańszczanin, a więc ktoś, kto dobrze czuje te klimaty wielkopolskie. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie tu w Poznaniu to marzenie o Wielkiej Polsce. Bo wiecie, to nie jest przypadek, że kiedy mówimy Wielkopolska, to tak jakbyśmy słyszeli Wielka Polska. I tu w Wielkopolsce... I tu w Wielkopolsce, tu w Poznaniu, to marzenie o naprawdę Wielkiej Polsce jest szczególnie uzasadnione, bo ono jest zbudowane na waszej pracy, na waszej wierze, na waszych wartościach. Tu w Poznaniu, w Wielkopolsce szczególnie wyraźnie widać, że tradycyjne wartości, przywiązanie do swojej ojczyzny, tej wielkiej i tej mniejszej, że solidność, codzienna praca, czasami żmudna, są w idealnej harmonii z wolnością, z wiarą w pojedynczego człowieka, ale wiarą także w wielkość własnego narodu. To tutaj powstał, tu narodził się nowoczesny polski patriotyzm. Patriotyzm, którego potrzebujemy dzisiaj w Polsce jak tlenu. Patriotyzm ten nowoczesny, otwarty, europejski, którego wy jesteście autorami. I wiecie, tak naprawdę, kiedy myślę o tym, co jest tak tradycyjnie wielkopolskie, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak tu was, szczególnie w Poznaniu, boli ta pisowska gemela. Wy wiecie, co to znaczy. Ale ponieważ oglądają nas w całej Polsce, no to powiem, że ta... Gemela w poznańskiej gwarze to jest taki bałagan, takie bajzel, śmieciowisko. Dosyć mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, z ich mediów. Wiemy bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to usłyszą dzisiaj, że mamy dość. Co prawda próbowali jakoś tam lekko zdezorganizować nam to wielkie, wielkopolskie spotkanie. Nawet przesunęli głosowania, żeby posłowie nie mogli tu być. A dobrze byłoby, gdyby zobaczyli, jak wiele tutaj pozytywnej emocji, pozytywnej energii. Ale wiecie co, takie numery to nie z nami. I... Ja wiem to z Poznania, wiem to z Gdańska, wiem to z Warszawy, z tych dziesiątek i setek miejsc w Polsce, gdzie Polki i Polacy nie wybrali PiS-u do rządzenia ani u siebie w mieście, u siebie na wsi, ani w Polsce. Ale zawsze podchodzą do każdego człowieka z szacunkiem. Ale, i tutaj w Poznaniu to na pewno też doceniacie, z fajnym pomysłem. Wtedy, kiedy oni starają się blokować nasze inicjatywy, czasami bardzo nie fair. No, dzisiaj dokładnie doszła do mnie informacja, że nasze spotkania, które przygotowujemy na Dolnym Śląsku, mają być atakowane przez bojówki przygotowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy za kilka dni. Ale tak jak powiedziałem w Warszawie, a tu dzięki waszym gardłom chcę to powiedzieć jeszcze głośniej. Nikt nas nie zastraszy, nikt nas już więcej nie zagłuszy. Tej siły, tej fali nikt już nie zatrzyma. Mówiłem o tym, że można także z fajnym pomysłem, z taką dobrą energią przeciwstawić się złu czy takim brutalnym, nieferm zagrywkom. Jak wiecie, może słyszeliście, PiS Jarosława Kaczyńskiego zbiera się w Łodzi na tak swoim w takiej sali, którą będą nazywali znowu dość karykaturalnie ulem. Znaczy wy w Poznaniu wiecie, że pszczoły to jest symbol pracowitości. Ostatnia rzecz, jaka nam się kojarzy dzisiaj z tymi trutniami z PiS-u. No i oczywiście oni zwrócili się do pani prezydent Łodzi, pani prezydent Hanny Zdanowskiej o możliwość wynajęcia areny w Łodzi na ten swój zlot. Gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby pisowski prezydent mógł podjąć decyzję blokującą nasze spotkanie, nie wahałby się ani chwili. Pani prezydent Hanna Zdanowska powiedziała oczywiście, hala jest do waszej dyspozycji. Musicie, jak każdy, za nią zapłacić. A miasto Łódź przeznaczy te pieniądze na procedurę in vitro sfinansowaną przez samorząd łódzki. To jest pierwszy raz od niepamiętnych czasów, kiedy Jarosław Kaczyński wyda sensownie swoje pieniądze. Wielkopolska to jest chyba właściwe też miejsce, bo dzisiaj parę razy będę chciał się zwrócić także dzięki wam, waszej sile, waszym głosom, bezpośrednio do wyborców partii rządzącej, do wyborców PiS-u, a być może także do wyborców drugiej, tej ultraprawicowej partii. Jeśli tu w Wielkopolsce ludzie szanują pracę, jeśli tutaj w Wielkopolsce ludzie szanują solidność, rzetelność, odpowiedzialność, taką osobistą uczciwość, to zastanówcie się, wy, wyborcy PiS-u, czy na pewno na tym wam zależało, żeby władza w Polsce polegała na tym, że nie, że ludzie pracują, żeby było w Polsce wszystkim lepiej i żeby Polska była silniejsza, tylko żeby władza załatwiała swoim koleżankom i kolegom pracę. W Poznaniu, Wielkopolsce, wszędzie, gdzie są uczciwi, przyzwoici ludzie, pracujemy, a w PiS-ie załatwiają pracę, załatwiają stanowiska, załatwiają fuchy. Oni naprawdę myślą, właściwie to, co wam z serca teraz tak prosto z głębi, z tego naszego serca, gdzie mamy Polskę, ale czasami też wyrywa się okrzyk uzasadnionej złości. Tak, takiego złodziejstwa świat nie widział. Słuchajcie, no minął od czasu marszu, ile minęło? Niecałe 2 tygodnie, tak? I zobaczcie, ile w ciągu tych 2 tygodni dowiedzieliśmy się o kolejnych skandalach. Lista milionerów, znaczy ludzi, którzy bez opamiętania, jak posłanek, posłów PiS-u, jakichś działaczy pisowskich, partyjnych, znaczy oni już kompletnie bezstydnie, naprawdę uważają, że bogactwo narodu, bogactwo Polski oznacza ich jakieś kosmiczne wynagrodzenia i załatwianie fuch i robótek dla swoich znajomych, bo wystarczy przecież napisać list do, nie wiem, posła Brudzińskiego i ma się robotę, no marzenie. Oni inaczej niż tu w Wielkopolsce, wy wszyscy, naprawdę zapomnieli, co to jest praca. Chcę powiedzieć, że nie wierzę w to i mówię to też naprawdę tu, od serca, do wszystkich polskich wyborców i wyborczyń. Niezależnie od tego, że czasami głosujecie niektórzy z was na moich oponentów, na PiS, ale nie wierzę w to. I proszę, otwórzcie oczy. Wzywam was do tego, żebyście naprawdę uczciwie przyjrzeli się nie propagandzie, nie wystąpieniom na wiecach. Nawet nie musicie obserwować tego czy innego polityka. Spójrzcie uczciwie i z takimi szeroko otwartymi oczami, jak oni okradają także was, bo oni okradają własną ojczyznę, a więc okradają także własnych wyborców. Spójrzcie na nich, później spójrzcie w lustro i powiedzcie, czy naprawdę chcecie głosować na tych, którzy okradają nas każdego dnia z pieniędzy, z nadziei, ze szczęścia, z bezpieczeństwa. Kaczyńskiego, to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy. Ja właściwie przyjechałem do was, musiałem zacząć, no ale kiedy zacząłem te tysiące ludzi, musiałem zacząć od Wielkopolski. No i oczywiście serdecznie witam tych, którzy też jeszcze do mnie wysłali SMS-y, kiedy byłem w drodze do Poznania, bo przyjechało trochę ludzi też z Piły, z Chodzieży, z Kalisza, z Gniezna, z Konina, a nawet z Lubuskiego tutaj słyszę. Wiem, że pewnie znowu w Poznaniu jest też trochę ludzi z całej Polski. Jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo dumny. Wiem, Ostrów Wielkopolski, Rawin. Bardzo dziękuję jeszcze raz Rokietnicy, Puszczykowo widzę też, Komitet Obrony Demokracji. Mógłbym tę listę ciągnąć i ciągnąć bez końca. Ale chciałbym dzisiaj szczególnie niski ukłon złożyć Polkom, naszym mamom, żonom, siostrom, córkom, ja też wnuczkom. Widzę tutaj znowu, w Warszawie przeczytałem, bo było dużo tego typu tablic, plakatów, banerów. Tutaj widzę dla Hani, Zuzi, Jagusi, Wojtusia i Poli. Domyślam się, że to są maleństwa. Tak, więc zobaczcie, to nie jest przypadek, że dzisiaj zaczęliśmy to nasze spotkanie od wystąpienia dwóch dzielnych kobiet w sprawie, która jest tutaj w Wielkopolsce. Jestem przekonany, zupełnie oczywista. Rodzina, macierzyństwo, bezpieczeństwo ciężarnej kobiety, odpowiedzialność władzy przed ludźmi, władzy, która powinna czuć się odpowiedzialna za komfort kobiety, która chce, pragnie mieć potomstwo. To tu, w Wielkopolsce i w Poznaniu, wy lepiej niż na Nowogrodzkiej czy na... Nie na Żoliborzu, Żoliborz jest okej, okay, ale w jednym takim kawałku Żoliborza. Wy lepiej rozumiecie, jak wielką sprawą jest marzenie o dziecku i możliwość realizacji tego marzenia poprzez procedurę in vitro. Tutaj, no przepraszam, że niżej trochę, no ale taka dzisiaj moja rola, jest inicjatorka tej ustawy, o której dyskutowano wczoraj, żeby znowu państwo pomogło tym wszystkim rodzicom, którzy czekają na dzieci, a kiedyś autorka oficjalnej, rządowej pomocy dla in vitro, pani premier, marszałek, a dzisiaj wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, Ewa Kopacz, wasza eurodeputowana z Poznania. Dziękuję bardzo pani premier. Kiedy mówimy o życiu, kiedy mówimy o tym, co należy do państwa i że nikt tak bardzo nie zasługuje na opiekę i czułość nie tylko bliskich, ale także instytucji państwowych, władzy każdego szczebla, jak młoda matka, kobieta zagrożona w zdrowiu czy w życiu, dziecko, Ostatnio powtarzamy z wielkim żalem w sercach te imiona, imiona symbole. Dokładnie 2 lata i 2 dni minęły od tragicznej śmierci Anny w szpitalu w Świdnicy. I później po kilku miesiącach Izabela. Później minęły 3 miesiące czy 4. Justyna. Później Agnieszka. Później Marta. Kilkanaście dni temu Dorota z Nowego Targu. Mówię o tym, bo nie ma nic bardziej bolesnego niż świadomość, że w tak trudnym, tak pełnym napięcia i nadziei momencie w życiu Polki widzą państwo brutalne, bezduszne, które koncentruje całą swoją moc, żeby zastraszyć lekarzy, żeby zastraszyć kobiety, żeby zastraszyć rodziny. Oni zbudowali tę swoją Polskę, ale to nie jest Polska. Tę swoją władzę zbudowali na strachu, poniżeniu i na końcu przynosi to takie właśnie tragiczne efekty. Chcę wam powiedzieć, a nie jest łatwo o tym mówić w słoneczne popołudnie wobec tysięcy ludzi na wiecu, ale chcę wam powiedzieć, że to są te kategorie spraw, gdzie mi głos odbiera, kiedy o tym się mówi. Kiedy czytam w podręczniku wyszykowanym przez PiS o dzieciach in vitro, że to jest efekt produkcji. Kiedy czytamy kolejne meldunki, kiedy otrzymujemy te kolejne meldunki ze szpitali i kiedy widzimy, jak łatwo, bo w tym Kaczyński jest mistrzem, w tym PiS naprawdę okazał się wyśmienity, jak uczyć ludzi do siebie nieufności, nienawiści, jak skłócić wszystkich. Tak, dzisiaj polskie kobiety, my wszyscy mamy prawo oczekiwać od naszych lekarzy, żeby wykazali się odwagą cywilną, ale chciałbym to bardzo mocno powiedzieć, chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem, gdzie nie trzeba ryzykować więzieniem do 8 lat więzienia, żeby ratować życie kobiety w szpitalu. Tak naprawdę to jak w takim ponurym serialu, w jakimś ponurym filmie, w czymś przecież wydawałoby się zupełnie nierealnym. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet. To na nich, na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba. Chcę też powiedzieć, że to nie wymaga jakiejś wielkiej rewolucji, żeby przywrócić nam wszystkim bez wyjątku tą elementarną obywatelską odwagę, to takie poczucie przyzwoitości, że jak człowiek potrzebuje pomocy, jak kobieta jest narażona na śmierć albo jest zdrowie ciężko narażone, to się nie zastanawiamy. Ratujemy, szczególnie lekarze, ale od władzy musimy wymagać czegoś więcej. To muszą zniknąć natychmiast przepisy, interpretacje, aluzje ze strony władzy, że każdy, kto będzie ratował życie kobiety wtedy, kiedy ono jest zagrożone, na przykład przez ciążę, to jest przecież najbardziej tragiczny moment dramatyczny w życiu kobiety. I ona wtedy potrzebuje najbardziej pomocy, czułości i tej pewności, że wszystko wokół niej jest po to, żeby jej pomóc, a nie żeby ją zniszczyć, a czasami niestety w konsekwencji zabić. Więc to jest w ogóle zadanie numer jeden. Nikt przyzwoity w Polsce nie może dłużej udawać, że nie widzi tych dramatów. I to jest moje drugie pytanie, albo drugi apel. Nie do was tutaj, tylko do tych, którzy wybrali albo myślą o tym, żeby wybrać do dalszego rządzenia PiS albo ich pobratymców z Konfederacji. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Jak patrzę na tę mniejszą partię prawicową, Jak oni opowiadają o tym, że będzie Polska bez podatków zupełnie, to oni też wiedzą, że mówią bzdury. Ale jak oni mówią, a nawet podpisują projekty o tym, że kobieta, która nawet kiedy ratuje życie i musi przerwać ciążę, powinna pójść do więzienia, to oni wtedy nie żartują. To jest poważne, bo właśnie także ich postawa. Wtedy, kiedy tak zwany Trybunał pani Przyłębskiej podjął decyzję, która kosztuje dzisiaj życie ludzi, to oni do tego przyłożyli też swoją rękę. Kiedy mówią, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, też nie żartują. Żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. I to mówię do wszystkich wyborców PiS-u i Konfederacji. Zastanówcie się, czy na pewno chcecie, aby kobieta, która dla uratowania życia musi przerwać ciążę, szła do więzienia razem z lekarzem, który to robi. Jeśli na pewno tego chcecie, powiedzcie to swoim kobietom w domu. Jeśli masz córkę, jeśli masz żonę, siostrę, wnuczkę, moja też będzie za 20 lat pewnie chciała mieć dziecko. Nie możesz głosować na tych, którzy są jedną z najokropniejszych moralnych i takich opresyjnych dyktatur wobec naszych dziewczyn i kobiet. Nie możemy pozwolić na to, żeby rządzili o jeden dzień za długo, bo to będzie znowu kosztowało nas te zupełnie niepotrzebne, a jakże tragiczne ofiary. Więc jeśli będziecie szli do urn wyborczych, jeśli dzisiaj wam przychodzi do głowy jakiś taki namysł, a może jednak Kaczyński, może jednak PiS, to pierw spójrz w lustro, a później porozmawiaj z kobietami z twojej rodziny. I jeśli masz odrobinę honoru i przyzwoitości, nie możesz pozwolić na to, żeby oni dłużej rządzili i robili udrękę w tym kraju dla wszystkich naszych pań. I ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że nie chodzi o Kaczora Donalda oczywiście, bo to bym, ale coś mi mówi, że nie. Słuchajcie, znowu od kilkunastu godzin nowe słowo robi furorę w Polsce, referendum. Chcę wam powiedzieć, już tam widzę hasztagi, referendum rozpaczy. No, spojrzałem tak na prezesa i widzę, że przepraszam za to sformułowanie, ale ja i tak jestem delikatny przecież. Że prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum. Właściwie te pomysły w ostatnich kilkunastu dniach, które wypluwają z siebie każdego dnia w narastającej panice. I chcę wam powiedzieć, oni się nie przestraszyli mnie. Ja mam swój naprawdę skromny w tym udział, wiem. Skromny. Nie, jeden człowiek może przenieść górę, ale wszystkich gór nie przeniesie. On się was przestraszył. Słuchajcie, dziękuję. Ja dopiero teraz zobaczyłem panią Olę. Pani Olu, proszę wybaczyć, bo emocje mi odebrały trochę, że tak powiem, świadomość, że mamy tak wspaniałego gościa. To jest wasza najukochańsza, najdzielniejsza pielęgniarka. 56 rok, pani Olu. Nie będę wam mówił. Wy wiecie lepiej. Bardzo dziękuję. Do dzisiaj mam to zdjęcie sprzed 30 lat, kiedy tu w Poznaniu staliśmy obok siebie i uściskaliśmy się wtedy po raz pierwszy. To dla mnie też jest ważne. Domyślacie się, że taka świadomość, tak jak w Warszawie, kiedy widzieliśmy, że bohaterowie roku 80, wiecie co, prawie wszyscy bez wyjątku, są dzisiaj z nami. Każdy, kto użył słowa solidarność ze zrozumieniem i z sercem jest dzisiaj z nami. I dzisiaj jest z nami także nasza ukochana, dzielna bohaterka października 56 roku. Także jeszcze raz bardzo za wszystko dziękuję. Wracając do referendum, bo nie chciałbym zbyć tej sprawy, bo tak naprawdę ona dotyczy sprawy bardzo poważnej. Dla nas właściwie fundamentalnej. Więc to, że te pomysły na referendum w sprawie migrantów, to jest oczywiście taka próba ucieczki. To jest próba wymazania z ekranów, telewizorów, z czołówek gazet, z internetu, tych codziennych informacji o tym, ile ukradli, kto umarł z ich powodu, jaka jest drożyzna w sklepach, jakim kłamstwem zalewają Polskę, więc wymyślają tego typu figury. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest trzeci bardzo ważny powód, żeby tu ponad wami, gdzieś tam patrząc w dal, znowu wezwać do uwagi wyborców dzisiaj rządzącej partii. Czy wy wiecie, posłuchajcie mnie uważnie, czy wy wiecie, że w ubiegłym roku, tylko w ciągu jednego roku, rząd Kaczyńskiego i Morawieckiego wpuścił czy sprowadził do Polski z krajów, o których no, potocznie mówi się, że są to kraje muzułmańskie, ponad 135 tysięcy obcokrajowców. 135 tysięcy. W roku, w którym oddawaliśmy władzę, tu patrzę na panią premier, ona, na nią ten ciężar wtedy spadł, to było 3 tysiące. Czy wy wyobrażacie sobie tę skalę? Opierając się wyłącznie na oficjalnych danych, rządowych danych, w każdej z tych kategorii ilość nielegalnych przekroczeń granicy, ilość sprowadzonych obcokrajowców do Polski, wydanych wiz, wszędzie widzimy absolutne rekordy, w ogóle nieporównywalne z żadnym okresem w dziejach. I robi to władza, która każdego dnia stara się nauczyć Polki i Polaków pogardy, braku szacunku, nienawiści, obrzydzenia do innych, do tych, których oni sprowadzają. To jest metoda, też narządzenie, nie miejcie złudzeń. Chciałbym, żebyście też to usłyszeli, wyborcy obozu rządzącego. Nikt w historii nie sprowadził tylu obcokrajowców do Polski i nikt w historii Polski nie starał się wlać tyle nienawiści i pogardy do obcokrajowców, do polskich serc, jak rządzący PiS. Nasze rządy polegały na tym, że staraliśmy się prowadzić bardzo umiarkowaną, kontrolowaną, odpowiedzialną politykę migracyjną i dlatego te wartości były wielokrotnie niższe, a równocześnie byliśmy wierni oczywistej zasadzie, że każdy człowiek, niezależnie od koloru skóry, wyznania, miejsca urodzenia, zasługuje na ten sam szacunek i respekt. Myśmy odpowiedzialnie pilnowali właściwych proporcji, bo polityka migracyjna to jest bardzo trudna sztuka. To nie jest proste. To wymaga czasami twardości, bardzo rozumnego rozpoznania, czy gdzieś nie powstaną dysproporcje pewne. Jakiego typu zawody są potrzebne. Nie muszę tutaj, jak sądzę, tu w Poznaniu tłumaczyć, jak można prowadzić humanitarną, odpowiedzialną i zachowując przy tym kontrolę nad rzeczywistością politykę migracyjną i równocześnie respektować każdego człowieka, bez wyjątku. My dzisiaj mamy do czynienia z władzą, która sprowadziła, i nie mówię tu oczywiście o uchodźcach z Ukrainy, nie mówię o uchodźcach z Ukrainy. Wymieniłem kraje tam, gdzie mieszkają głównie muzułmanie i to było 135 tysięcy. Generalnie obcokrajowców sprowadzono poprzez wydanie wiz i 300, no tam około 350 tysięcy w jednym roku. 350 tysięcy w jednym roku. Nie licząc setek tysięcy, no 2 milionów niemalże uchodźców wojennych z Ukrainy. I Kaczyński mówi o referendum i wypowiada kolejną wojnę Unii Europejskiej z tego powodu, że w Unii Europejskiej powstał pomysł takiej solidarności, żeby państwa sobie pomagały wtedy, kiedy następuje kryzys migracyjny. Myśmy zawsze stanowczo występowali przeciw przymusowi. Dzisiaj, i chciałbym, żebyście to usłyszeli wszyscy, dzisiaj na przykład Czesi dobrze wiedzą, jak w Europie postępować, żeby nikt im niczego nie musiał narzucać. To, co mówi Kaczyński o tym przymusie europejskim, jest z gruntu nieprawdziwe. Wiecie, że wystarczy zwrócić się z informacją o tym, że my mamy dzisiaj bardzo dużą grupę uchodźców z Ukrainy i nie będziemy ponosili żadnych ciężarów, tylko wręcz przeciwnie, otrzymalibyśmy daleko idącą pomoc. Wystarczy to powiedzieć. Problem polega na tym, że my dzisiaj mamy tego kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że nigdy o nic się nie zwróci do nikogo. W związku z tym chce zrobić referendum, z którego nic nie będzie wynikało. To referendum ma dotyczyć 1900 uchodźców, 1900 uchodźców, które Polska miałaby przebadać, czy ich papiery są prawdziwe i tak dalej, i później zdecydować wspólnie o odesłaniu do miejsca macierzystego lub właśnie tej relokacji gdzieś. 1900. Wiecie, na ile liczy się w tej chwili miasteczko pod Płockiem, gdzie ściągnięto obcokrajowców, między innymi z takich państw jak Pakistan, czy 13 tysięcy. 13 tysięcy. Obajtkowi robotnicy. Nie ma nic w tym zdrożnego. Mądra polityka migracyjna ma także pomóc polskim przedsiębiorcom. Problem polega na tym, że oni prowadzą fatalną, a właściwie w ogóle nie prowadzą polityki migracyjnej, że tracimy kontrolę i to w związku z kompletnym zaniedbaniem, trochę jak z tym zbożem ukraińskim. Mają gęby pełne frazesów. Nie potrafią niczego zrobić. Nie chcą odpowiadać za żadne decyzje. Polska jest dzisiaj, nie uwierzycie, sprawdźcie, bo to jest też w oficjalnych dokumentach. Polska ma dzisiaj najbardziej otwarty dla cudzoziemców rynek, jeśli chodzi o przepisy, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. I równocześnie ma władzę, która oskarża wszystkich bez wyjątku w koło, od Tuska po Unię Europejską, że to my powodujemy, że Polska może być zagrożona nadmierną liczbą migrantów. Wszystko jest zbudowane na kłamstwie i nieudolności. To, co problem też polega na tym, że to uczy także ludzi niechęci i strachu. Oni są dobrzy w zarządzaniu strachem. Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. I to będzie referendum, i powiem to, to już trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to będzie referendum albo wy, albo my. Bo tak naprawdę także w tej sprawie tego referendum niby migracyjnego, przecież też na końcu chodzi o to, żebyśmy możliwie bezpiecznie przeszli przez te trudne momenty w naszej historii. Wiecie dobrze, jak bardzo potrzebne są nam pieniądze europejskie. Wiecie, że moglibyśmy dostać wielokrotnie więcej tylko z tego tytułu, że jesteśmy dzisiaj państwem frontowym. A on wybiera się na kolejną awanturę pod tytułem być może polexit. Słuchajcie, te pieniądze, no o czym wam będę mówił? Znaczy, oni są bardzo zaradni wtedy, kiedy chodzi o ich wynagrodzenia i premie, ale też książkę można napisać. No, oni w sprawie pieniędzy, znaczy jeśli chodzi o nich samych, okej. Okay. Oni z pieniędzmi potrafią co? potrafią je ukraść, zmarnować albo zgubić, bo nawet w CBA zgubili te miliony tam wyniesione. Ukraść, zmarnować albo zgubić. I o tym będzie także to referendum. Także jeśli chodzi, zobaczcie, o politykę migracyjną, to z ich winy szerzy się pogarda i ksenofobia, narasta poczucie lęku, niepewności i strachu, tracimy bardzo dużo pieniędzy, tracimy respekt na świecie. W tym prawdziwym referendum pytania będą proste. Jesteś za kłamstwem przeciwko prawdzie, to jesteś za PiS-em. Jesteś za prawdą, głosuj przeciwko PiS-owi. Jesteś za szacunkiem i respektem, głosuj przeciwko PiS-owi. Jesteś za pogardą i brakiem szacunku dla innego człowieka, dla kobiety, dla dziecka, dla obcokrajowca, to wtedy możesz głosować na PiS. Jeśli jesteś za wolnością, to nie możesz głosować na PiS. Nie możesz głosować na dziwaczną, karykaturalną dyktaturę jednej partii. To referendum się odbędzie. Pytania do tego referendum napisało życie. Pytania do tego referendum widzimy każdego dnia. Jesteśmy za wolnością, za godnością, za solidnością, przyzwoitością. Jesteśmy za bezpieczną Polską, za europejską Polską. To o tym będzie to referendum. W Warszawie, jak pamiętacie, złożyłem uroczyste ślubowanie. Będę je powtarzał na każdym spotkaniu. Tak, po pierwsze, ślubuję, zwyciężymy. Po drugie, rozliczymy. Po trzecie, naprawimy ludzkie krzywdy. I po czwarte, wtedy naprawdę będzie możliwe pojednanie. Także z tymi wszystkimi, którzy do dzisiaj błądzili, ale którzy być może już dzisiaj nie mogą dłużej udawać przed sobą, przed swoją rodziną, przed lustrem, że nie widzą tego zła, jakie za rządów PiS-u rozpanoszyło się tutaj w naszej ojczyźnie. Także chcę wam powiedzieć, że razem musimy przede wszystkim zabrać się za ten pierwszy punkt, czyli za punkt pod tytułem Zwyciężymy. I chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy nas oglądają, też usłyszeli te słowa. One brzmiały niezwykle donośnie. I wszyscy krzyczeliśmy to z wielką dumą. No ale tu one zabrzmią jeszcze dobitniej. Jesteśmy w Wielkopolsce, jesteśmy w Poznaniu. Tak, to jest Wielkopolska. Wiecie, co to znaczy? Tu jest Polska!
Tu jest Polska! Dziękuję.
Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy cały. Powiedz mi, jak mam pokonać je, kiedy ten świat ze złotych krat spogląda w oczy pełne łez.
Wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy to, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać szczęście, ucieszyć tam głos, my będziemy ponad to.
Szanowni Państwo, dziękuję i oficjalnie kończę nasze...
Zobaczyliśmy w pierwszym czytaniu idealny Kościół. Kościół samych apostołów, gdzie wszyscy mieli do siebie zaufanie. I to w Ewangelii było potwierdzone. Tchnął na nich i powiedział: przekazujcie tę władzę dalej. Ale nie możemy żyć w kłamstwie, w ułudzie, że Kościół jest idealny. Nie chcę powiedzieć, że Kościół przez wieki się zdegradował, ale nie wiem, czy mielibyśmy takie zaufanie do apostołów naszych współczesnych czasów, czyli do następców apostołów, żeby sprzedać swój majątek i dać im. Zastanawiam się, czy miałbym tyle zaufania do naszych duchowych przywódców. I to nie po to, żeby pokazywać ich błędy, ale po to, żeby pokazać, że coś się między nami zmieniło, coś się zadziało. Otóż w naszym wyobrażeniu Kościół podzielił się, w naszym wyobrażeniu, Kościół stał się taką paskudną, opresyjną instytucją, która nam czegoś zakazuje albo nakazuje, która nas zmusza, która nam, katolikom, po prostu każe, zabrania i wyznacza drogę. Nic bardziej błędnego. Otóż największym darem w Kościele jest wolność. Kiedy powiemy, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Oczywiście, że ojciec Darek by się ucieszył, gdybym powiedział: w tym szczególnym czasie pochylmy się nad tajemnicą wolności z głęboką troską i jeszcze się wzajemnie ubogaćmy. Nie zrobię tego nigdy. W każdym razie chodzi o to, że jak odkryć dar wolności w Kościele? Jak nie czuć się więźniem nakazów i zakazów? Odkryć wartość sumienia. Odkryć ten blask wolności, o którym pisze ojciec Wiśniewski w tym niedawno wydanym malutkim dziełku dołączonym do Tygodnika Powszechnego, ale nie przestraszyć się także swojej wolności i ciężaru tejże wolności. Dobrze wszyscy wiemy, że w katolicyzmie najwyższą normą moralności jest sumienie. Że nigdy z prawdziwego głosu sumienia łamać nie wolno. Ktoś mi zarzuci libertynizm. Spotkałem pewną panią, która po podobnym kazaniu przybiegła do mnie i powiedziała: co nas obchodzi jakiś ojciec Wiśniewski? My nie chcemy wolności. Zdarzają się i tacy pomiędzy nami, którzy nie są w stanie udźwignąć daru wolności i to jest smutne. Ale jak ją dobrze i poprawnie rozumieć? Otóż na poziomie prawa naturalnego, czyli dobro czyń, zła unikaj, wszyscy ludzie mają wszczepiony właśnie poprzez godność ludzką ten dar rozeznawania między dobrem i złem. Nawet wtedy, kiedy ono błądzi w sposób obiektywny. Ale mają. Wszyscy z Państwa i z nas, księży, odczuwamy w sobie taki bardzo prawdziwy imperatyw, który nam mówi: to czyń, a tego zaniechaj. I sumienie, które mnie fascynuje, to jest jedyny obiektywny głos w nas, który nas potrafi właśnie w sposób obiektywny skrytykować. Z jednej strony trochę jak Herod wobec Jana. Lękamy się go. A z drugiej strony, jak chętnie chcemy go słuchać. Jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnego sumienia, wiem po sobie. Sumienie nam coś mówi, my wiemy doskonale, że to jest prawda. Przykładamy to tysiącom argumentów, żeby go nie usłyszeć. Ja trochę sprymitywizuję, robimy takie przekładanie z argumentów. Sumienie mówi wprost, my dajemy na to całą przykrywkę argumentów, ono się jednak przebija, my znowu swoje argumenty, ono się jednak przebija, my znowu swoje argumenty, ale gdzieś wtedy, kiedy postępujemy wbrew sumieniu, słyszymy ten dramatyczny trzask. To takie które każdy z nas niestety w swoim życiu mniej lub bardziej fundamentalnie usłyszał. Dlaczego ja w Kościele czuję się wolny? Dlaczego uważam, że katolicyzm to jest religia wolności? Dlatego, bo musimy w bardzo uczciwy sposób odróżnić Kościół apostolski, święty, Matkę Naszą Rzymską przez duże K, ten Kościół apostolski, który działa w tych strukturach, które są Kościołem przez małe K, i mocno wierzyć, że przez te struktury, chociaż z trudem, przedziera się Duch Święty, ale z drugiej strony mocno patrzeć we własne sumienie i zawsze go słuchać. Nie czuć się uwięzionym, i tu nie chcę powiedzieć herezji, przez tak zwane normy zewnętrzne. Być bardzo uważnym, być bardzo wnikliwym. Znowu odwołując się do własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy moje sumienie sprzeciwia się normie obiektywnej, jaką jest dla mnie Ewangelia i nauka Kościoła, to jestem na tyle ostrożny, że raczej wolę słuchać Ewangelii i nauki Kościoła w tej kolejności niż mojego sumienia. Co nie znaczy, że nie mamy prawa do pewnych prawd dorastać. O czym mówił chociażby papież Benedykt wtedy, kiedy roztrząsał kwestię dopuszczalności użycia prezerwatywy w pandemii AIDS. On miał o wiele większą odwagę niż Jan Paweł II. Jan Paweł II milczał na ten temat. A Benedykt powiedział, może, a ja to tylko przykład, nie po to, żeby się specjalnie tym zajmować. Może w tym momencie to będzie pierwszy krok do uczłowieczenia tego typu relacji. My często żądamy od naszych współbraci, zwłaszcza inaczej myślących i inaczej wierzących, żeby just like that byli od razu idealni. Zwłaszcza w tych sprawach dotyczących doktryny seksualnej. Nie pozwalamy im dorastać. Nie pozwalamy im coraz bardziej rozumieć tych prawd. W innych sprawach jesteśmy już mniej kategoryczni. I tutaj to nie jest moja oryginalna myśl. To jest myśl ściągnięta z biskupa Rysia, waszego biskupa pomocniczego, który powiedział, że nie jesteśmy już tak kategoryczni, na przykład wtedy, kiedy kupujemy tanie ubranie, które jest za niewolniczą pracę wykonane gdzieś na krańcach świata. Konkludując, wolność. Wolność w Kościele polega na tym, żeby postrzegać Ewangelię i wypływającą z Ewangelii naukę Kościoła jako światło. Światło niezwykle mocne, światło dojmujące, które oświetla nasze sumienie. I właściwie wobec tego światła, wobec jasności tego światła, zwłaszcza Ewangelii, a na drugim poziomie doktryny Kościoła, która nie zawsze może być dobrze interpretowana czy dobrze wyjaśniana. To jest aż światło, ale chciałem powiedzieć, i to jest tylko światło i aż światło. Proszę zobaczyć, podam bardzo prosty przykład. Kiedy idziemy do spowiedzi, to sami musimy gdzieś na dnie sumienia przemyśleć, które grzechy wyznajemy, które uznajemy za ciężkie, które za lekkie, czy w ogóle je wyznajemy, i tego nikt za nas nie zrobi. I to jest właściwie właśnie ta upragniona wolność, Na szczęście dopiero teraz, po kilkunastu latach bycia księdzem, zrozumiałem, że ja w kościele nie jestem do niczego zmuszony. Ja nic nie muszę. Ja po prostu chcę. Dokładnie tak, jakby sparafrazować te słowa, nawet nie sparafrazować, tylko przytoczyć świętego Augustyna, który mówił: kochaj i rób co chcesz. Święty Tomasz potem je trochę zmodyfikował, bo powiedział, że najpierw rozum musi poznać przedmiot tego, co chce. Jeżeli go rzeczywiście pozna i oceni, to ma obowiązek rozum i sumienie za nim podążyć. To znaczy, że musimy także bardzo uważnie patrzeć i odróżniać to prawdziwe chcenie przez duże CH. Ja mam dysgrafię, dysortografię i wszystko, ale chcę, to wiem, że akurat jest przez CH. To chcenie przez duże CH od tego, co nam się zachciewa na skutek naszych takich codziennych zachcianek. I to jest ta fundamentalna wolność. Chcę, znowu, żeby to po kościelnemu tak zabrzmiało, rozeznałem. Ja bym powiedział po młodzieżowemu, rozkminiłem, co jest dobre, bo to ta rozkminka ma dla mnie walor naukowości. To jest rozkmina, to jest wgniknięcie w samosedno problemu, rozważenie go na wszelkie możliwe sposoby, bo jak wiadomo, w moralności, w wątpliwościach działać nie wolno. Czyli rozkminiam, jeżeli uzyskam tak zwaną pewność moralną, to działam. Oczywiście to wszystko rzutuje na normę obiektywną, ale ostateczna odpowiedzialność zostanie gdzieś w środku we mnie. Jak dzisiaj Państwo przystąpią do stołu Pańskiego, do Komunii Świętej, przyjmą prawdziwe ciało Chrystusa, to przedtem będziecie musieli, tak jak ja zresztą, bardzo uważnie rozstrzygnąć, czy robicie to w sposób godny, czy nie. Mam nadzieję, że tak, no bo Wielkanoc dopiero co minęła. Dlatego także nie bójmy się, ufajmy Bożemu Miłosierdziu, bo to w końcu jutro Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nie chcę mówić, że to szczególne miejsce, szczególny czas, bo Kraków i tak dalej, ale w sposób taki optymistyczny temu Bożemu Miłosierdziu ufajmy, nie rozszerzając własnych sumień, ufając zuchwale i bądźmy pewni, że jeżeli dochowamy staranności, takiego ludzkiego, intelektualnego i duchowego wysiłku, żeby te wszystkie swoje problemy rozkminić w sercu, to na poziomie tej ludzkiej uczciwości podejścia do wszystkich problemów, które stawia nam życie, tak myślę, tak wierzę, Pan Bóg w tym nieskończonym miłosierdziu właśnie ten wysiłek doszukiwania się prawdy w wolności będzie oceniał. Amen.
Pomieszkiwał.
Nie pamiętam. Dobrze, a tak proszę. Jak wspomniałem, to już było wiele lat temu.
Nie, to nie było aż tak wiele lat temu. To było w którym roku?
Może w 2010.
To było 8 lat temu.
No, 8 to już jest.
To 8 lat temu. I nie pamięta pan, czy pan mieszkał, na jakich zasadach pan mieszkał. A powiem tak, a pan Marek Mosakowski poprosił pana, żeby tam pan pomieszkał. Po co? W jakim celu?
Pan Marek Mosakowski nie prosił mnie, żebym tam mieszkał. Jeśli już mogłem prosić, to ewentualnie ja, bo gdyż jestem osobą z innego miasta i w ramach pomocy, ale na pewno mnie nie prosił.
Mhm. I co, darmowo panu użyczył tam ten lokal?
Tak jak powiedziałem, nie pamiętam, czy darmowo, czy nie.
Dobrze, a czy powiedział panu jakby, czy wskazał panu, że pan ma reprezentować jego interesy w lokalu?
Nic mi nie wskazywał, z tego co pamiętam.
A czy toczył pan jakieś rozmowy z mieszkańcami tej nieruchomości?
Rozmowy, jakie rozmowy? Normalne relacje sąsiedzkie na podstawie tam, że dzień dobry i tyle.
Ale czy pan na przykład w imieniu pana Mosakowskiego przekazywał jakieś informacje mieszkańcom?
Nie, nie przekazywałem, nie pamiętam, nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Proszę świadka, muszę świadkowi przypomnieć. Świadek zeznaje pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Tak.
Dlatego jeszcze raz zadam to pytanie. Jeszcze raz zadam to pytanie. Proszę świadka, czy świadek kiedykolwiek w imieniu pana Mosakowskiego przekazywał jakieś informacje mieszkańcom Dalberga 5?
Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale najprawdopodobniej nie.
Dobrze, pan Sebastian Kaleta, proszę kontynuować, przepraszam.
Czy prawdą jest, że lokal, który pan uczy, pan Mosakowski, miał numer 7 przy Dalberga 5?
Czy użyczył, w którym przemieszkiwałem? Tak, siódemka.
Czy miał pan dostęp do innych mieszkań w tej nieruchomości?
Nie pamiętam, czy miałem. Na pewno do tej siódemki.
Czy miał pan do innych również?
Tak jak powiedziałem, nie pamiętam, na pewno do siódemki miałem.
Czy prawdą jest, że miał pan klucze również do lokalu numer 8?
Numer 8? Po sąsiedzku? Nie pamiętam.
Czy prawdą jest, że pan udostępniał inne lokale osobom postronnym w budynku przy Dalberga 5? Czasowo, bądź nawet na krótki okres czasu, czyli definiuje to jako...